Początek 2008 roku, szóstego roku czwartkowych audycji z cyklu Duc in Altum, to doskonała okazja, aby wszystkim drogim słuchaczom Radia Maryja i widzom telewizji Trwam, a także ojcu dyrektorowi i jego współpracownikom, złożyć najlepsze życzenia noworoczne i bardzo serdecznie podziękować za wierne śledzenie prezentowanych tu treści. Często w bezpośrednich spotkaniach, przy różnych okazjach oraz w listach otrzymuję zapewnienia, że audycje te cieszą się dużym zainteresowaniem, mimo że wczesnoporanna i późnowieczorna pora emisji wymaga pewnego poświęcenia. Tym bardziej dziękuję za wszystkie dobre słowa i duchowe wsparcie. I właśnie z myślą o tych, którzy interesują się duchowością i z uwagą śledzą moje audycje, przygotowałem drugi tom pod tytułem Duc in Altum, zawierający dokładny zapis moich wystąpień w Radio Maryja i Telewizji Trwam z dwóch lat 2005 i 2006, zawierający kolejne 106 odcinków. Jak pierwszy tom, taki obecny, w bardzo podobnej, pięknej szacie graficznej, został niedawno wydany przez edycję Świętego Pawła z Częstochowy. Tam też można zamawiać tę książkę lub szukać w księgarniach tego wydawnictwa, czy też w innych księgarniach katolickich. Pragnę jeszcze dodać, że obecny drugi tom audycji z cyklu Duc in Altum dedykowałem biskupom, prezbiterom, osobom konsekrowanym i świeckim mojej diecezji radomskiej z racji 15-lecia jej powstania. A teraz przejdźmy do zasadniczego tematu naszych audycji, jakim jest duchowość karmelitańska, na którą ogromny wpływ wywarł święty Jan od Krzyża. Po świętej Teresie od Jezusa, którą przedstawiałem ostatnio, należy go uznać za filar duchowości tej szkoły i głównego autora reformy karmelitańskiej. Jak wiadomo, w zakonach istnieje starodawny zwyczaj, że osoba składająca śluby zakonne, a nawet już w chwili przyjęcia do nowicjatu, zmienia swoje imię od chrztu i dodaje tak zwany predykat, czyli przydomek. W niejednym przypadku właśnie on w jakimś sensie określa duchową sylwetkę danego zakonnika czy zakonnicy. Tak było w przypadku świętej Teresy od Jezusa, której doświadczenie człowieczeństwa chrystusowego rzutowało na całą jej duchowość. Nie inaczej było u świętego Jana od Krzyża. Jak wiadomo, Juan de Yepes, znany w Karmelu jako Jan od świętego Macieja, w chwili przystąpienia do reformy terezjańskiej zmienił swoje zakonne imię na Jan od Krzyża. I istotnie, całe jego życie, od urodzenia aż do śmierci, naznaczone było cierpieniem, które on pokornie i z ufnością przyjmował jako udział w krzyżu Chrystusa na intencję odnowy zakonu. Juan de Yepes na świat przyszedł w niewielkiej osadzie Fontiveros koło Avila, na terenie Hiszpanii, rzecz jasna. Urodził się w roku 1542, najprawdopodobniej w dzień narodzin świętego Jana Chrzciciela, czyli 24 czerwca. Jego ojciec, González de Yepes, należał do zamożnej szlacheckiej rodziny toledańskiej, natomiast matka, piękna i obdarzona wspaniałymi walorami osobowymi Catalina Álvarez, pochodziła z ubogiej rodziny. Nie bacząc na znaczne różnice społeczne, rodzice świętego pobrali się z prawdziwej miłości, za co Gonzales został odrzucony przez rodzinę Yepes i pozbawiony wszelkich środków do życia. Szybko jednak nauczył się zawodu od swojej żony i obydwoje otwarli mały zakład tkacki. Żyli jednak bardzo skromnie. Oprócz Jana mieli jeszcze dwóch starszych synów, Franciszka i Alojzego. Zaraz po urodzeniu Jana jego ojciec Gonzales zapadł na jakąś chorobę, która pochłonęła wszystkie rodzinne oszczędności. Po dwóch latach choroby osierocił rodzinę. Matka Katarzyna udała się z chłopcami do Toledo, bezskutecznie żebrząc pomocy u rodziny męża. Powróciła więc do Fontiveros, gdzie niebawem umarł starszy brat Jana, Alojzy. Uszczuplona rodzina de Yepes udała się do handlowego miasta Medina del Campo w poszukiwaniu pomocy u krewnej matki. Z trudem udało się Katarzynie znaleźć jakąś skromną pracę. Ale tutaj, w Medina del Campo, Jan uczęszczał do szkoły dla biednych dzieci, gdzie otrzymał za darmo posiłki i ubranie. Ze szczególnym upodobaniem angażował się w służbę liturgiczną przy kościele świętej Marii Magdaleny. Był małym, drobnym chłopcem, który odznaczał się ujmującą powierzchownością, wrażliwością i pokorą. W wieku dojrzałym dorósł zaledwie do 150 cm wysokości. Już w dzieciństwie, zapewne pod wpływem matki, rozwinęła się w nim wielka pobożność do Najświętszej Dziewicy. Aby się utrzymać, niezależnie od nauki w szkole, która go bardzo pasjonowała, młody Juan de Yepes podejmował się różnych prac. Najdłużej jednak pracował przy chorych w szpitalu pod wezwaniem niepokalanego poczęcia, w dalszym ciągu kształcąc się w miejscowym kolegium jezuickim, gdzie zapoznał się z całym bogactwem literatury klasycznej i współczesnymi mu autorami, co potem zaowocowało w jego twórczości pisarskiej. W tym czasie miało miejsce pewne zdarzenie, któremu późniejszy święty nadaje znaczenie cudu ocalenia mu życia. Otóż na podwórzu szpitala, gdzie pomagał, była głęboka zamulona studnia o niskim obramowaniu. Chłopcy, bawiąc się, przeskakiwali nad nią. Juanowi z powodu małego wzrostu skok się nie udał i wpadł do środka, zanurzając się niemal po szyję w błocie. Wtedy ukazała mu się jakaś śliczna pani i rzekła z czułością: podaj mi rękę, a ja cię wyciągnę. Nie odważył się jednak podać jej ubłoconych rąk, aby jej nie ubrudzić. Tymczasem zaalarmowani przez dzieci nadbiegli dorośli, którzy wyciągnęli nieszczęśnika ze studni. Po ukończeniu kursu humanistyki u jezuitów w Medina del Campo w roku 1563 Juan wstąpił do karmelitów, zapewne kierując się wewnętrznym pragnieniem samotności i życia kontemplacyjnego, a nade wszystko pielęgnowanym od dzieciństwa żarliwym nabożeństwem do Matki Bożej. Wtedy, jak wspomniałem, przyjął imię Jan od świętego Macieja. Rok później podjął studia na Uniwersytecie w Salamance, przebywając w kolegium świętego Andrzeja. W czasie studiów w 1567 roku przyjął święcenia kapłańskie. Latem tegoż roku wrócił do Medina del Campo, gdzie formalnie należał do tamtejszej wspólnoty karmelitańskiej i gdzie mieszkała jego matka, aby odprawić mszę świętą prymicyjną. Siostra Anna Maria od Jezusa, która kilka lat później spowiadała się u ojca Jana od Krzyża, wpadła na pomysł, aby zapytać go, o co modlił się podczas swej pierwszej mszy świętej. Wtedy wyznał jej: prosiłem Boga, aby pozwolił mi nie popełnić żadnego grzechu śmiertelnego, który mógłby go obrazić, oraz żebym mógł cierpieć w tym życiu za wszystkie grzechy, które jako człowiek słaby mógłbym popełnić, gdyby jego boska ręka nie pomogła mi. W tym samym czasie, kiedy ojciec Jan wrócił na krótko do Medina del Campo, tam przebywała święta Teresa od Jezusa z zamiarem zorganizowania kolejnej fundacji zreformowanego Karmelu. Za zgodą generała zakonu rozglądała się za odpowiednimi karmelitami, którzy podjęliby także reformę męskiej gałęzi. W osobie młodego, gorliwego kapłana znalazła idealnego kandydata dla swojego dzieła. Ojciec Jan od świętego Macieja był wzorowym zakonnikiem. Prowadził bardzo surowy tryb życia, a mimo to doznał kryzysu w swoim powołaniu. Nosił się nawet z zamiarem opuszczenia Karmelu i przejścia do Kartuzów, których pustelniczy tryb życia bardzo mu imponował. Przechodzenie do Kartuzów, nawet przez zakonników poszukujących większego skupienia wewnętrznego i ascezy, w owym czasie było zjawiskiem dość powszechnym. W każdym razie, ojciec Jan w rozmowie ze świętą Teresą wyjawił jej ten zamiar. Ona zaś zaproponowała mu nowy styl życia zakonnego, w którym przyszły doktor Kościoła odnalazł poszukiwany ideał. Jeszcze na rok powrócił do Salamanki dla dokończenia studiów, aby po odpowiednim przygotowaniu i zmianie imienia na Jan od Krzyża, dnia 28 listopada 1568 roku otworzyć pierwszy klasztor karmelitów bosych w Duruelo. Jak się niebawem okazało, ta zmiana imienia miała charakter prawdziwie proroczy. Od tego bowiem momentu czekał go prawdziwy krzyż cierpienia w związku z podjętym trudem odnowy życia zakonnego karmelitów.